przymuszany do jedzenia wieprzowiny, Eleazar mówi, że udawanie nie przystoi starości. W ogóle nikomu nie przystoi, a szczególnie ludziom starym. Bo udawanie oznacza, że dajemy fałszywe znaki. Co innego myślimy, co innego mówimy, a jeszcze co innego robimy. I te mylne znaki wprowadzają w błąd młodych ludzi. Dlatego Eleazar jest świadomy, że jego życie i tak bałem się skończy. Nie ma czego bronić. Zostało mu już niewiele. I dlatego mówi, że nie będzie jadł wieprzowiny i nie będzie udawał, że je wieprzowiny. I to jest taka czytelna postawa. Jest potrzebna jednoznaczność. Zawsze jest potrzebna. Nie można być za, a nawet przeciw. Nie można mówić, że są plusy dodatnie i plusy ujemne. Nie można mówić tak, ale. To ale na końcu oznacza nie. No więc udawanie nie przystoi nikomu. I są sytuacje, które są trudne po ludzku. Właśnie dlatego, że biorą nas jakby w krzyżowy ogień. W takiej sytuacji znalazła się Karolina. I w chwili, kiedy została zaatakowana, ona nie udawała, tylko oddała życie. To nie było udawanie. Inaczej nie byłaby męczennicą. Mamy dzisiaj fragment Ewangelii mówiący o nawróceniu celnika. Zacheusz po hebrajsku znaczy niewiniątko. Ale on nie był niewiniątkiem. To był człowiek, który był naznaczony grzechem i naznaczał swoje życie, swoją historię, swoją opinię na swój temat, swoją obecność zaznaczał grzechem. I kiedy Jezus się z nim spotkał, ciekawa jest reakcja ludzi. Do grzesznika poszedł gościnnie. Ciekawe, gdzie by poszedł dzisiaj w Puławach. Do kogo? Do mnie? Czy do ciebie? Który dom by wybrał Jezus? Najgorszy. Duchowo czy moralnie najgorszy. Ale który jest najgorszy? I kto to ma stwierdzić? Jezus uznał, że trzeba pójść tam, gdzie nikt nie chce wejść. Bo dom Zacheusza był twierdzą, był bogaty, dobrze urządzony, bezpieczny, strzeżony na wszelkie możliwe sposoby. Ale to był dom pogardzonego przez ludzi człowieka. Jezus wybrał sobie ten dom, upodobał sobie właśnie ten dom Zacheusza. Można powiedzieć, że nikt w Jerychu nie żył tak jak on, ale też nikt w Jerychu nie zrobił tego, co zrobił Zacheusz. Połowę majątku rozdał. Połowę tego, co było jego własnością. A właściwie tego, co ukradł, co wydarł innym ludziom, którzy nie mogli się obronić. bo był poborcą podatkowym, zbierał to dla Rzymian, a przy okazji dla siebie. Jak widać, korupcja jest starym zjawiskiem. To nie jest współczesny wynalazek. Od kiedy pojawiły się pieniądze, pojawiła się i korupcja. Zepsucie, bo korupcja dosłownie to słowo znaczy zepsucie. No więc jest zepsucie Zacheusza, gnił wewnętrznie, zżerany przez mamonę. To, że był bogaty, że upływał we wszystko, ale był też człowiekiem znienawidzonym, samotnym, pogardzanym. I Jezus właśnie poszedł do niego. Mówi, że on też jest synem Abrahama. I to zabrzmiało dziwnie, a może nawet obrazoburczo. Jak to on jest synem Abrahama? Przecież jest niepodobny do Izaaka w żaden sposób. A jednak Jezus mówi, jest synem Abrahama. Jest dzieckiem przymierza. Zagubionym, poranionym, zaślepionym mamoną, ale jest dzieckiem Abrahama. Ci, którzy są teraz w więzieniach, też są bardzo często ludźmi ochrzczonymi. Ci, którzy mordują, to też ludzie ochrzczeni. Ci, którzy tu założą, kradną, to też w większości są ludzie ochrzczeni. Można powiedzieć, dzieci Boże, o każdym z nich. Nie tylko można, ale trzeba o nich tak myśleć. Dzieci Boże, tylko zagubione, poranione, zniewolone. Tak jak Zacheusz, syn Abrahama. To o nas można mówić podobnie. Dzieci Boże. Tylko że plami nas grzech jakiś konkretny. Dlatego Jezus przychodzi do Eucharystii, do każdego z nas. Po co? Przychodzi po to, żeby rozradować człowieka, żeby uwolnić nas, żeby pokazać nam nową perspektywę życia, że dłużej tak już nie możemy. Nie powinniśmy, że można inaczej. I Zacheusz to uwierzył, że można inaczej żyć. Osądy, jakie słyszał, albo jakich się domyślał na swój temat, nie przemieniały go. To, że ktoś nim gardził, że był taki zniesmaczony jego postawą. To go nie czyniło lepszym. Coś, co uczyniło go lepszym, to taka darmowa miłość Boga. Jezus przyszedł i mówi, a ja Ciebie kocham. Inni Tobą gardzą, a ja Ciebie kocham. Mimo wszystko. Faryzeusze się zgorszyli. Pobożni też się zgorszą wtedy. Nie chodzi do kościoła, nie modli się, nie spowiada, a Pan mu błogosławi. Dlaczego? Nie mógł go pognębić? My tak myślimy często. Bo my mamy bardzo interesowne myślenie o Panu Bogu, że na miłość Boga trzeba sobie zasłużyć, a jak ktoś nie zasługuje, to Bóg nie powinien go kochać. Gdyby tak było, czym można zasłużyć na taką miłość, jaką ma Bóg, jaką jest Bóg? Czym można zasłużyć? Ja nie czuję, że zasługuję na tę miłość, a czuję, że Bóg mnie kocha. Nie rozumiem tego. Bardzo często wydaje mi się to nielogiczne, ale czuję, że Bóg mnie kocha. Jest to moją wielką radością. Czyli, że Bóg mimo wszystko, a nie dla jakichś moich zasług czy argumentów, mimo wszystko. I właśnie w Jerychu Jezus objawił miłość mimo wszystko. Ta sykomora, czyli dzika figa rodzi, bo figa rodzi bardzo słodkie owoce. Jak się zje jeden ten owoc, to na cały dzień wystarcza słodyczy. Poza tym jest bardzo kaloryczny. No więc normalnie figa rodzi bardzo słodkie owoce, a sykomora to jest drzewo nieszczepione, które rodzi dzikie, parszywe owoce. Takie kwaśno-gorzkie, że nawet świnie ich nie chcą jeść. I można powiedzieć, że ta sykomora jest pewną metaforą całego życia Zacheusza. Jest jak to drzewo. To wydaje takie kwaśno-gorzkie owoce. I do niego przyszedł Jezus. To jest niepojęte. To wszystkie ludzkie kryteria nie działają. Nie mają zastosowania do tej miłości. Darmowość to jest coś bardzo pięknego. I to jest rzeczywiście dobra nowina, że nie zasługuję, a mam. Pomyśl, jakie to piękne. Nie zasługuję. Ty zasługujesz, żeby tutaj być teraz? Ja zasłużyłem, żeby tutaj stać, żeby do was mówić, żeby przewodniczyć? Nie. Nie czuję, że zasłużyłem. A jednak jest faktem, że stoję, że mówię i że przewodniczę. Niepojęty. Mamy się zachwycić tą miłością Pana Boga. I cieszyć się, że innych grzeszników kocha tak jak mnie. I nie gorszyć się tym, że Bóg tak kocha. Tylko cieszyć się. Widzisz jakiegoś albo słyszysz o grzechu czyimś. Bez przerwy słyszymy o tym przecież. Wszystkie wiadomości, które słyszymy przez radio, przez telewizję, przez internet, z reguły są negatywne. A więc są naznaczone, napiętnowane jakimś grzechem, jakiegoś człowieka. Kiedy dowiadujemy się tych rzeczy, pierwsze co powinniśmy się modlić za tych ludzi. Tak, ten człowiek potrzebuje mojej modlitwy. Ja we swojej wspólnocie mieliśmy kiedyś losowanie, żeby się modlić za osoby publiczne. To było gdzieś 15 lat temu. I ja wylosowałem Tuska. I ile razy go widzę, od razu mi przychodzi myśl. Za mało się za niego modlisz. Nie osądzaj go. Zacznij się modlić. Nie osądzaj, módl się. Ktoś tam wylosował Nergala, ktoś wylosował Palikota, ktoś tam wylosował jeszcze różne osoby, Burbana, ktoś wylosował, tak było. I tylko śmialiśmy się za każdym razem, jak ktoś wyciągał los i czytał, za kogo ma się modlić. A to jest jedyna i sensowna rzecz. Reagować modlitwą na cudzy grzech. Bo wtedy stajemy się podobni do Jezusa Chrystusa, który na krzyżu nie osądzał tych, którzy go krzyżowali i nie osądzał żadnego z łotrów, tylko się modlił. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest jedynie sensowna postawa, która może coś w tym świecie zmienić. Kiedyś któraś z tych modlitw przechyli szale i człowiek może się nawrócić. Może jest nawet blisko tego nawrócenia. My za mało się modlimy za tych, którzy pobłądzili. Jak będziemy się więcej modlić, to będziemy mniej osądzać. A jak będziemy mniej osądzać, to będziemy bardziej podobni do Boga i będziemy zdrowsi. Mniej żółci będzie w nas, mniej kwasów, mniej nerwów. Będziemy zdrowsi. Ale nie chodzi o zdrowie. Jeśli Jezus przyszedł do Jerycha, wczoraj mówiliśmy, że ze względu na ślepca, a dzisiaj widzimy, że przyszedł ze względu na złodzieja. I zdrajcę. No taka jest miłość Boga. Nic na to nie poradzimy. Ona jest piękna, bo dotyka naszych ran, które są w każdym. We mnie, w Tobie, w niej, w obecnych, w nieobecnych. Ta miłość dotyka każdej rany.